Was w 7. odcinku podcastu ADH Dziewczyny. Jest to odcinek wyjątkowy, ponieważ to pierwsza rozmowa, którą nagrałam online, a nie stacjonarnie. Nadmienię, że w przyszłości te dwie formy będą się mieszać. Ten odcinek jest też dla mnie szczególnie ważny, dlatego że Agata, z którą rozmawiam, ma 41 lat, a diagnozę dostała w zeszłym roku, w zasadzie kilka miesięcy po tym, jak zdiagnozowano ADHD u jej nastoletnich synów. Agata jest mamą bliźniaków. Rozmawiamy o macierzyństwie, codzienności życia w ADHD-owej rodzinie, ale też o trudnościach, zmęczeniu, uzależnieniu i przede wszystkim o poszukiwaniu siebie. Ja nazywam się Olga Witowska, jestem studentką psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Skończyłam też fotografię w Łódzkiej Szkole Filmowej. Na temat ADHD kobiet natknęłam się stosunkowo niedawno, bo 2 lata temu usłyszałam pierwszy podcast, a potem chciałam wiedzieć więcej i więcej. W zeszłym roku mój brat bliźniak dostał diagnozę i poczułam wtedy, że czas się temu i sobie przyjrzeć bliżej. I tak zaczęłam serię rozmów z kobietami, które choć są zupełnie różne, łączy jedno. Każda swoją neuroróżnorodność odkryła dopiero w dorosłości i odkrywa ją cały czas, a ja mam nadzieję, że będziemy mogły odkrywać ją w tym podcaście razem. Zapraszam.
Cześć, moja dzisiejsza gościni to Agata Kosecka-Dziąg. Agata ma 41 lat i mieszka w Gdańsku. Z wykształcenia germanistka. Wychowuje 2 13-letnich synów, jest prezeską firmy, którą zbudowała razem ze swoim mężem. Jej życie od momentu diagnozy w grudniu zeszłego roku to hiperfokus i totalny deep diving w stronę neuroróżnorodności. W tym czasie rozpoczęła naukę w kierunku coachingu, a w kolejnym krokiem jest szkoła ukierunkowana bezpośrednio na ADHD. Witam Cię jeszcze raz, Agata.
Witaj, Olga.
Cześć. Powiedz proszę, co wydarzyło się w Twoim życiu w grudniu zeszłego roku, że zdecydowałaś się właśnie pójść po diagnozę?
Zacznę ADHD-owo i nie odpowiem najpierw na Twoje pytanie, tylko chciałam serdecznie podziękować za przedstawienie mnie. Wiesz, powiem Ci, że to jest jakieś tam spełnienie chyba mojego marzenia, bo jak właśnie ta diagnoza się pojawiła w moim życiu, to słuchając wszystkich podcastów możliwych ze świata i z Polski oczywiście, zawsze sobie myślałam, matko, ciekawe, czy mi się kiedyś przydarzy taka okoliczność, że zostanę zaproszona na taki wywiad, na taką rozmowę. Także bardzo Ci dziękuję, bo jest to bardzo miłe i cieszę się, że tutaj mogę być.
Że możemy porozmawiać. Myślę, że dużo ciekawych rzeczy nasi słuchacze mogą się dowiedzieć. Też dla mnie to jest ważne, bo to jest pierwsza rozmowa, kiedy faktycznie mam gościnię, która nie ma 20 kilka lat, czy zaraz po 30, tylko jednak no, coś już przeżyłaś swojego i fajnie, że możesz się tym z nami podzielić.
Tak, przeżyłam. Myślę, że 20-parolatkowie również przeżyli, natomiast no moje przeżycia pewnie są inne, zresztą każdego są inne. I co lepsze, cieszę się, że mam te 40 plus już. Czuję się świetnie z tym faktem. I to też pewnie jest nawiązanie do diagnozy, o której wspomniałaś. I ogromnego przełomu w moim życiu. Chciałabym tylko się spytać, czy dobrze pamiętam twoje pytanie, bo jak wiesz, będziemy pewnie trochę odbiegać. Co się zmieniło w moim życiu od momentu diagnozy?
No właśnie, dobrze, że pytam.
No właśnie.
Pytanie było, co się wydarzyło wtedy, wiesz, że zdecydowałaś się pójść na diagnozę, więc jeszcze nie co jakby później nastąpiło, tylko w ogóle co było przed, czyli co cię skłoniło do tej diagnozy?
Super, dziękuję za powtórzenie. Jestem trochę pełna emocji w związku z tym nagraniem. Mój mózg ADHD-owo działa, więc będziemy odbiegać zapewne. Natomiast odpowiadając na to pytanie, wiesz, mogłabyś spytać, co się nie wydarzyło tak naprawdę, bo wydarzyło się dużo, a jeżeli chodzi o sam fakt, co się przyczyniło do tej diagnozy, no to chyba polecę standardem. Diagnoza moich synów, słyszałam to już wielokrotnie. Ja jestem, jak wspomniałaś, rocznikiem, w którym ADHD nie istniało w ogóle jako zaburzenie, a nie jako w ogóle temat do rozmów. I w maju poprzedniego roku zostałam skierowana przez wychowawczynię moich chłopców do poradni.
Wspomnę tylko, że bo tutaj właśnie może też, żeby przypomnieć, że chłopcy mają 13 lat.
Tak.
To już w sumie nastolatki, więc mówimy też o diagnozie tutaj u nastolatków, żeby też słuchacze wiedzieli,
Tak, tak. Chłopcy mają 13 lat, bliźnięta, więc też, wiesz, zadziwiający jest fakt, że tak późno u nich, tak? Bo te czasy dzisiejsze rzeczywiście pozwalają, żeby dzieci diagnozować wcześniej. No u nas tak się nie udało, być może potrafili się już dobrze maskować. Natomiast, wiesz, nauczycielka zwróciła uwagę na ogromne problemy z koncentracją, na duże przebodźcowanie dźwiękami. Myślę, że to był taki główny powód. Nie mieliśmy jakichś dużych problemów z nauką, czy też z agresją, może trochę z impulsywnością, ale generalnie ta koncentracja uwagi. No i wiesz, to szybko ta diagnoza padła tak naprawdę. Mieliśmy pełen
komplet. A to jeszcze tak u chłopaków te objawy były podobne? Oni się troszkę różnili, no bo jest z jednej strony bliźniaki, ale z drugiej no każdy jest jakby osobną indywidualnością. Bytem indywidualnością, więc...
Tak, fajnie, że to podkreślać, bo od urodzenia stawiam bardzo mocno na to, żeby były to osobne byty i tak byli traktowani i tak się też czuli i mogli rozwijać swoją tożsamość jako dwoje ludzi. Wiesz co, same objawy były podobne, powiedziałabym, natomiast u Maćka było też nasilenie problemów z takich społecznych, z otwartością, z komunikacją i tutaj trochę zepchnęłabym to na spektrum autyzmu, które właśnie diagnozujemy. Dodam, że ja już mam taką diagnozę, więc no jest szansa, że u chłopaków również to spektrum wyjdzie. U Macieja było tego więcej, u drugiego syna, który prosił, żebym jego imienia nie wymieniała, więc szanuję ich. Nie wymieniamy, bo szanuję ich prośbę. Drugi syn z kolei nie miał tych problemów, natomiast znowu ta koncentracja i problem z dźwiękami i przebodźcowaniem, to są chyba te podobne aspekty jednak u nich. Mhm. I teraz słuchaj, no tą diagnozę otrzymaliśmy w maju. Ja przez pierwszy okres pamiętam, że ja przyjęłam to do wiadomości, natomiast przeczytałam nawet kilka informacji na ten temat, natomiast to zupełnie nie było powiązane z tym deep divingiem.
Później natomiast diagnozą i z twoją samą.
Tak, zupełnie jakby w ogóle się tym nie kierowałam, wiesz, i myślę, że tym tematem zajęłam się dopiero jak trafiłam na coraz więcej artykułów, które są same się pojawiały w podpowiedziach, na temat ADHD u kobiet i u dorosłych. I zaczęłam słuchać podcastów, zaczęłam czytać i wtedy ocknęłam się, myślę, że moje dzieci będą jednak potrzebowały więcej tego wsparcia, więcej wiedzy mojej na ten temat. No i później już poszło, więc dosyć szybko zdiagnozowałam u siebie ADHD sama.
A wiedziałaś w ogóle wcześniej cokolwiek na temat ADHD wśród kobiet i dziewczyn, czy raczej nie miałaś tej wiedzy?
Powiedziałam chyba, że nie miałam tej wiedzy, wiesz? Naprawdę, bo myślę, że to była trochę wiedza, nie dość, że uboga, to też trochę błędna, więc widzisz to nawet u osób, które no, gdzieś tam mają styczność z zakresów i psychologii, bo zawsze mnie to interesowało, jednak ta wiedza była w cudzysłowie żałosna, powiedziałabym. To, co wiem teraz, a to, co wiedziałam wtedy, to jest przepaść. I zaczęłam się mocno edukować, zaczęłam mocno też pomagać w edukacji ich taty i mojego obecnego męża Błażeja, ponieważ Błażej nie jest ich biologicznym tatą. I co jest pocieszające, bardzo natrafiłam na bardzo dużą chęć współpracy z ich strony. Więc jesteśmy się taką grupą kilku osób, które wiedzą, które chcą pomóc i które rozumieją.
Rodzinnie się wspieracie w tym.
Mega. Błażej ma zdiagnozowane spektrum autyzmu, także też ta neuroróżnorodność nie jest mu odległa. Też jakby dzięki temu się zdiagnozował, że zaczęliśmy w tym kopać. Tata chłopaków nie ma takiej diagnozy, natomiast stara się bardzo rozumieć, próbować zrozumieć i jest otwarty na te wszystkie wiadomości, co mnie mega cieszy. Mamy też fajny kontakt, więc to działa.
A jak to jest właśnie być mamą w rodzinie, gdzie sama masz ADHD, dzieci mają ADHD? Mm-hmm. Co to dla ciebie znaczy?
Wiesz co, z jednej strony jest to dla mnie hiper ułatwienie, ponieważ wiesz, pytana na takich wywiadach, jakie widzę nieprawidłowości, co widzę nietypowego u moich dzieci, no nie potrafiłam na to odpowiedzieć, bo dla mnie to było wszystko typowe i normalne. Więc plusem jest to, że ja to mega dogłębnie, naturalnie rozumiem i generalnie czuję się, jakbym znała to ADHD od ponad 40 lat po prostu z praktyki. Więc ciężko mi było się ustosunkować. No tutaj prowadził nas mocno Błażej, kiedy spytałam, kurczę, co ja mam odpowiedzieć na to pytanie? Co jest inne w chłopakach? Co jest niepokojące? No i on zaczął punktować te rzeczy, no i zaczęłam sobie uświadamiać, że rzeczywiście jest to, biorąc pod uwagę standardy, jakieś odbiega od tych standardów. Więc ułatwia mi to, że wiem, co to jest praktyki, co to jest, mówię tutaj, wiem, jakie są te objawy, które nie wiedziałam, że są objawami, potrafię jakby współpracować. Tak, wiesz co, ja na przykład nie byłam w stanie zauważyć, że moje dzieci, robiąc cokolwiek, muszą dotknąć wszystkich rzeczy, które znajdują się w pobliżu i które najczęściej prowadzą do tego, że to, co miały robić, staje się mało ważne. I wiesz, to są długopisy, to jest dłubanie w świeczkach, to jest po prostu otwieranie zeszytów. Jak otworzę zeszyt, to przeskakuję do innego tematu, więc ten fokus na cokolwiek, co jest mniej interesujące, czyli czytaj szkoła, jest po prostu zupełnie wyłączony w momencie, kiedy pojawia się coś innego. Więc ten brak skupienia na tym, co jest nudne, na pewno. Wiesz, też styl rozmów naszych, bo nasza komunikacja jest bardzo często nonwerbalna, powiedziałabym. Ja mam taką... Kurczę, powiem chyba, że to jest zaleta i cieszę się z tego.
Super.
Ja czuję to, co oni czują, wiesz? Jak im się coś przydarza, czy to jest dobre, czy to jest złe, to po prostu dokładnie czuję, bo to też dyskutowaliśmy o tym, co oni w tym momencie czy mają w głowie. Oczywiście nie przychwalam się, że wiem wszystko, natomiast czuję. Czuję to w brzuchu, czuję to w serduchu, czuję to w ciele. I to nam upraszcza, wiesz, bo oni nie muszą za dużo mi tłumaczyć, a ja pomagam im akceptować wiele rzeczy. Co myślę doprowadzi, mam nadzieję, do tego, że oni nie będą musieli ubierać tych masek, które ja ubierałam całe życie.
Mhm, że oni będą... Musisz zaakceptować faktycznie w sobie, żeby pomóc im akceptować. Więc to jest też, myślę, że cała ta droga, którą też opowiadałaś, że zaczęłaś właśnie naukę w kierunku coachingu, że pewnie to gdzieś ci pomaga.
Tak, wiesz, ten wybór jest chęcią pomocy na pewno wszystkim dookoła, którym mogę pomóc, ale też jest troszeczkę samolubny pod tym kątem, że... To mnie hiper zakręciło. Jakby ta wiedza, którą zdobywam teraz, bardzo mi pomaga w życiu i pomaga mi wychowywać moich chłopców. Natomiast przy tym wszystkim ja się sama dowiaduję dużo. Wiesz, to też zobacz, ja skończyłam studia ileś tam kupę lat temu, jedne i drugie, bo kończyłam też studia podyplomowe. I jakby temat uczenia się takiego rzeczywiście, on nie istniał w mojej głowie. Jakby sfokusowałam się na wychowaniu, na pracy, gdzie też myślę, że w pracy doszłam całkiem spoko daleko, udało mi się, ale już myślałam, że to jest koniec nauki jako takiej. A teraz, wiesz, no zapisałam się na kilka kursów i to takich popółrocznych, więc chyba, nie wiem, 3 lata mam już zaplanowane w przód. Mam nadzieję, że się nie wiesz, nie przepalę w tym wszystkim, te zwoje moje. No i już rozmawiałyśmy też o tym, że kręci mnie znowu pójście rzeczywiście też na studia o kierunku na kierunek psychologiczny, bo już to mnie zawsze interesowało, naprawdę. No tylko myślałam, że moim przeznaczeniem jest język niemiecki i wszystko, co się z tym wiąże, biznesowo, nauczanie i sam w sobie język niemiecki, który mi się bardzo podoba jako twór i dochodzenie do wszystkich szczegółów języka i zawiłości mnie też do dzisiaj mocno kręci. Więc wiesz, to poszło dwutorowo, bo z jednej strony zachciało mi się rzeczywiście znowu uczyć, a z drugiej strony korzystam z tej wiedzy już i pomagam innym, przy tym swoim dzieciom, więc no, czego chcieć więcej?
Tak, to daje na pewno bardzo dużo satysfakcji w ogóle. Plus, tak jak opowiadałaś, że miałaś dosyć długą tą ścieżkę zawodową, w sensie, że też jakby dużo rzeczy robiłaś, dużo rzeczy próbowałaś i że gdzieś ta ciekawość, mam wrażenie, jest w tobie po prostu.
Jest we mnie i wiesz, ja też nie potrafię dzisiaj powiedzieć, czy coaching ADHD to będzie to, co ja będę robić zawsze. Pewnie nie, ale myślę, że to będzie dosyć duży kawał mojego życia, który pewnie doprowadzi mnie do jakichś innych, myślę, wyborów też w moim życiu. Mam nadzieję, że ten coaching będzie mi towarzyszył wiele lat, coaching ADHD i coaching sam w sobie, ale wiem, że ta droga też pewnie gdzieś skręci, może się rozszerzy, jak skończę też psychologię, to być może będę robiła co innego. Wiem jedno, wiesz, interesuje mnie człowiek, interesuje mnie człowiek, działanie jego mózgu, jego reakcji, pomoc temu człowiekowi, być może grupie ludzi, no i przede wszystkim wszystko, co się wiąże z neuroróżnorodnością, to jest jakby coś, co wiem, że będzie zawsze ze mną siłą rzeczy, z moimi dziećmi również. Miałam też teraz okazję przez ostatnie miesiące poznać dużo ludzi, wiesz, neuroróżnorodnych i wiem jakby, jak wygląda flow pomiędzy nami. To jest inna bajka.
Tak jest w ogóle, że właśnie...
Na pewno.
Z takimi ludźmi się obracamy, dlatego też dużo ludzi nie wie, że w ogóle jest gdzieś na spektrum, no bo ma także wszyscy, którymi się otacza, też są zazwyczaj neuroróżnorodni. To jest bardzo, bardzo ciekawe, że właśnie ciężko jest w ogóle to zauważyć. Chciałam cię jeszcze zapytać o twoją własną diagnozę. Co ona zmieniła w tobie?
Wiesz co, przede wszystkim...
Czekała jakieś zrozumienie na poprzednie lata?
Ogromne. Ja nie przeszłam tego etapu, jestem zła, że to dopiero teraz. Wiesz, ja jakby jak pojawiały się takie myśli, to od razu wiedziałam, że nie tędy droga. Czułam to, że to, że mam tę diagnozę, to jest hiper fajne zdarzenie w moim życiu, które mi dużo ułatwi. Wiesz co, dowiedziałam się, że nie jestem alkoholikiem. To było jakby dosyć był istotny punkt, bo alkohol towarzyszył mi zawsze i to powiem jakby też... Myślę, że dużo się nauczyłam patrząc na rodzinę. Ja się wychowałam w rodzinie, która, gdzie ludzie byli wychowywani przez rodziców, wiesz, powojennych, gdzie nie było tematów emocji. Człowiek nie miał emocji wtedy. Ten alkohol w tamtych czasach był wszędzie, więc ja zawsze też to widziałam. I wiesz, no myślę, że wiele razy popadłam w takie momenty, że rzeczywiście tego było za dużo w moim życiu i nawet nie miałam pomysłu, jak to skontrolować, mimo że było to niezgodne w ogóle i z moim sposobem życia i myślenia, no to on był. I myślałam, że wiesz, no powinnam się leczyć w tym kierunku i też tak, taką decyzję podjęłam, trafiłam na psychoterapię właśnie, żeby wyjść z picia. I to mi trochę pomogło, ale nie dużo.
Ta terapia później, wtedy, tak?
Tak. Wiesz co, ona jakby w ogóle była niecelowana w ADHD, bo nikt o tym nie wiedział, więc te wszystkie lifehacki, czy w ogóle wszelkie porady jakby nie działały. Podobnie było z depresją. Myślałam, że jestem totalnie osobą, która cierpi na poważną depresję wielokrotnie, więc też leczyłam się w tym kierunku. I to było, wiesz, jakiś psychiatra, jakiś psychoterapeuta, jakiś psycholog, tak w półko. W końcu się złamałam, wiesz, złamałam się, że nic już nie działa, że po prostu no, coś poszło nie tak w poczęciu moim. Więc wpadłam w takie, wiesz, poczucie, wszystko jest do kitu, do dupy i się z tego nie da wyjść. Stanęłam później na nogi trochę z lekami, trochę bez tych leków, ale to było wszystko takie na pół gwizdka. Natomiast ta diagnoza spowodowała, że wiesz, ten alkohol zniknął z dnia na dzień w moim życiu. Po prostu. Ja wiedziałam, że on służył mi temu, po to, żebym mogła wyciszyć emocje, kołowrotek w mojej głowie. I tak się działo, wiesz, no bo po prostu mnie wyłączał trochę. Natomiast zaczęłam wtedy brać metylofenidat w postaci koncerty i medikinetu w różnych formach. I siłą rzeczy jakby odstawiłam alkohol z dnia na dzień.
I powiem ci, że ci pomagały potem.
Tak, że to pomagały, bo mi zabroniły przede wszystkim. Bo to dołączenie tych leków z alkoholem było dla mnie niewyobrażalnie niebezpieczne, więc po prostu przestałam. A teraz powiem ci, bo to zadziało się od stycznia, mamy lipiec, ja nie myślę w ogóle o tym. Bo to ten temat nie istnieje w mojej głowie. Ja chodzę w wiele miejsc, gdzie ten alkohol jest. I nawet mi się nie włącza jakaś takie, wiesz, myślenie, kurczę, ale sobie walnę na browar. No nie. Po prostu wiem, jak się czuję teraz, wiem, jak to mi szkodziło, jak to mnie wpędzało w gorszą depresję i jakby powodowało ciągle problem, że tego nie ma. Więc to jest jakby taki ogromny krok do przodu. I wiesz, ja zaczęłam budować swoją tożsamość w wieku 40 lat i stwierdzam, że to jest, kurczę, hiperfajne. I hiper
ale czuć w tobie właśnie taką jakby energię do życia i taką nadzieję dużą, myślę, że na to, co się wydarzy, taką chęć pomocy, że faktycznie to jest, gdzieś się przewija w ogóle, mam wrażenie, z rozmowy z dziewczynami, nie miałam ich bardzo dużo, ale że każda gdzieś musiała się niestety, ale bardzo mocno przejechać i właśnie przejść przez bardzo ciemny okres, żeby się zorientować, że faktycznie ta diagnoza pomogła, w sensie pomogła zrozumieć duże rzeczy i właśnie jakoś tak siebie w tym uspokoić. I tak jak opowiadałaś o tych uzależnieniach, no to jest wiele badań, prawda, które mówią, że no często to gdzieś się łączy, że występuje. I też dostałam taką jedną wiadomość właśnie od czasu, jak zaczęłam podcast, że też osoba sobie radziła wcześniej za pomocą alkoholu, ale wie, że to też jest gdzieś, to jest też ten z grupy depresantów, więc że to koniec końców wpędza i tak w te stany, więc bardzo ciekawe. W ogóle dziękuję ci, że się tutaj podzieliłaś tym, bo myślę, że to jest bardzo ważne i też no, ciężkie na pewno dla wielu osób, nie? Przede wszystkim.
Wiesz, ja się tego nie wstydzę przede wszystkim. Nie wstydzę się o tym mówić. Po prostu tak było i wiem, że to nie jest tylko mój problem, więc tym bardziej chcę o tym mówić, bo być może komuś to...
A jeszcze wśród kobiet to w ogóle mam wrażenie, że jeszcze dużo mężczyzn gdzieś opowiada, chodzi, a faktycznie wśród kobiet to jest rzadsze też...
Te zależności bardzo mocno też pogłębiłam podczas konferencji Światowej ADHD w Amsterdamie, na której byłam. I to też jest, wiesz, hiper zajebiste, że po prostu podjęłam decyzję, że jadę sobie na 5-dniową konferencję, zabrałam tam w ogóle mojego Błażeja, który jechał jako towarzysz i też się w sumie chyba wkręcił w ten temat, ale poznałam tam dużo bardzo ludzi, wiesz, zobaczyłam jak ten temat jakby jest prężny na całym świecie i jak jesteśmy, no niestety jeszcze do tyłu z tą wiedzą. I też przy okazji poznałam bardzo dużo coachów ADHD-owych z jedną właśnie, nie wiem czy to można dać firmą, ale z jedną z tych instytucji będę współpracować, bo zapisałam się już na właśnie taki kilkutygodniowy kurs coachingu kierowanego tylko pod ADHD, który jest certyfikowany, bo to też jest dla mnie ważne. No i wiesz, no myślę, że taka wiedza z takich spotkań, takich konferencji to jest po prostu nieoceniona, nie? Nieoceniona przy moim przyszłym zawodzie.
I energia,
wiesz.
Którą ludzie dają i to poczucie sensu. Myślę, że wiele.
Tak. I też wiesz, to, że widzisz, że siedzisz na takim wykładzie i 30%, wiesz, ja myślałam, że ja kręcę włosy, bo po prostu lubię kręcić włosy, wiesz, a ja kręcę włosy, kiedy się muszę skupić. Więc ktoś kręcił włosy, ktoś ruszał nogą, ktoś tam się ruszył, ktoś stał i to było jakby wszystko akceptowalne. W sensie nie musiałam nic udawać. I to jest ekstra. Wiesz, ja w mojej rodzinie teraz, mówię tutaj o moich najbliższych osobach, czyli mąż i dzieci i też przyjaciółka, ja nie udaję. Ja po prostu jestem sobą i to jest taka ulga. To jest taka ulga, że po prostu pozwalam sobie na to, że czasem się rozpłaczę, bo jestem znowu dojechana, bo jak zwykle dowalam sobie za dużo na głowę. To, że nie muszę się wstydzić tego, że kolejny raz mimo 100 budzików 5 minut się spóźniłam, to, że bez życia, bez kalendarza moje życie po prostu nie istnieje, wiesz, ja mam załadowane dni totalnie przez jakimiś tam spotkaniami i sobie radzę z tym, bo jakby nauczyłam się tego, ale teraz wszystko jest jasne, dlaczego tak się dzieje i wiesz, i też ta komunikacja z dzieciakami teraz, wiesz, jest jeszcze
lepsza. Oni już są więksi, w sensie już jednak są nastolatkami.
I zaakceptowali. wiesz, bo na początku oni stwierdzili, że w takim razie są niepełnosprawni.
A, czyli ich jakby dotknęła bardzo, tak?
Aha, szczególnie tak. Macieja. Tak, tak. Oni uznali, że w takim razie, też nie wiedząc, co to jest dokładnie, że tak. Dlatego, że są niepełnosprawni. Więc przeszliśmy przez wiele rozmów, przez wiele lektur razem, czy też podsyłałam im jakieś świetne nagrania YouTube'owe, krótkie z lifehackami. I widzę, że oni teraz naprawdę to zaakceptowali. Mają też przyjemność być i szczęście w takiej szkole, gdzie jest to totalnie akceptowalne i brane pod uwagę. Bo tę szkołę zmieniliśmy, wiesz, właśnie też to jest jakby efekt tych diagnoz, że uciekliśmy z systemówki i widzę teraz, że...
Też nie jesteście pierwszymi rodzicami, gdzieś wśród znajomych, którzy, rodziców, którzy właśnie mają dzieci też na spektrum neuroróżnorodności, no to bardzo często ta szkoła to jest duży, duży problem.
Ogromny. Wiesz, doszło do tego, że ja po prostu musiałam odbierać dziecko z 39 stopni, temperatury, gorączki, plus wiesz, ogromnie przyspieszony puls, tętno, co wynikało ze stresu. Tylko, bo pół godziny po powrocie, po naszej rozmowie to przychodziło. Więc ten stres, wiesz, tej wielkiej szkoły, tej głośności, tego podejścia do ucznia, tych nudów, przepraszam, że to powiem, ale to jest przecież to samo szkolnictwo, które ja przyszłam, gdzie wychodziło mi uszami. No teraz po prostu to jest obłęd, jak oni chcą, wiesz, jak oni po prostu chcą. Więc cieszę się, bo ja ten krok zrobiłam dopiero w trzecim liceum, sama. Sama poszłam do innej szkoły, sama poszłam do dyrekcji i po prostu powiedziałam, że jeżeli ja teraz nie zmienię tej szkoły, to źle skończę.
A czyli też miałaś swoje doświadczenie na temat zmiany szkoły, więc to w sumie też... No, pewnie to ci ułatwiło trochę podjęcie decyzji o dzieciach, że się tak nie bałaś 100%. Tej zmiany.
Tylko moja zmiana była jakby kierowana moim odczuciem i zrobiłam to sama. No, oni mają farta, bo po prostu mieli kogoś, kto może im
mają wyrozumiałą mamę.
Staram się na maksa, wiesz, staram się na maksa i nie przesadzam też z tym, wiesz, bo mówię, daję im też dużo swobody, bardzo dużo swobody w tym wszystkim, ale no, chcę im móc podpowiadać jak tylko mogę. Więc ta szkoła u mnie też to był hiperprzewrót i myślę, że to doprowadziło mnie tam, gdzie jestem, bo przez krótki okres mojego życia byłam po prostu, wyniki moje w szkole były żenujące, do 8 klasy byłam, wiesz, tam 6-0 nawet się zdarzało, więc taki kujon, oczywiście nic się nie uczyłam, jakoś tam szło ślizgiem. No w liceum już niestety weszły przedmioty i nauka innego typu i się położyłam, więc zaczęło się też chlanie, fajki i po prostu pewnego dnia stwierdziłam, że nie. Nie zmieniłam tą szkołę, wiesz, dostałam stypendium naukowe w tej szkole bardzo szybko, więc udało się za to płacić, bo już wtedy pracowałam, udzielałam korepetycji z niemieckiego, więc za dużo tej pracy w moim życiu było, to jest pewne też, nie? Jakby za dużo, ja za dużo pracowałam całe życie, to wiem i teraz robię troszeczkę też ten błąd, ale leczę się.
Tak, bo też wydaje mi się, że to jest jedna z rzeczy, nawet od tego, co zaczęłyśmy dzisiaj rozmowę, że jest za dużo, nie? I ja myślę, że faktycznie każdy mógłby, kto jest gdzieś właśnie, kto ma ADHD, mógłby powiedzieć, że w jego życiu to za dużo pada bardzo często. Że to jest taka mantra, która wraca co jakiś czas, bo pamiętam pierwszą rozmowę, którą miałam z Olą i właśnie też mówiła o tym, że no dzisiaj mi się wydaje, że akurat mam pół dnia wolnego, więc od razu przekładam to na kolejny miesiąc, że wtedy, jak dzisiaj mam wolne, to jutro, pojutrze i tak dalej też mam wolne i jak ktoś do mnie napisze z czymś ciekawym, to ja to wezmę, albo coś się stanie. A potem przychodzi i na końcu miesiąca się okazało, że wzięłam tyle, że po prostu no, nie udźwignę i tak jak mówisz, to można wypracować, w sensie faktycznie tylko bardzo dużo pracy i świadomości. Że...
Świadomości.
No, ja też się właśnie nauczyłam brać mniej i teraz biorę mniej i zawsze jak ktoś mówi, o Jezu, ile mam, a ja mówię, i sobie myślę wtedy, ojej, a ja już nie mam tak dużo, jakby, jak miło, jakie to jest miłe uczucie. Ale też, no to są lata pracy gdzieś nad tym. Ale ja na przykład lubię te zmiany, lubię jak się dzieje i jak jest faktycznie dużo nowych rzeczy, ale trzeba się bardzo mocno pilnować.
Tak, wiesz, no u mnie jakby chciałam powiedzieć z defaultu, widzisz, pracowałam kilka lat w korpo i zostało wiele. Jakby mam z założenia dużo, bo no, jestem założycielem i prezesem firmy. Co prawda robimy to z moim mężem, ale nasze obowiązki są mocno podzielone, więc ta firma teraz zatrudnia prawie 50 osób. No więc to jest kawał roboty. Mam dzieci, które są dla mnie hiper ważne, więc jakby no z założenia poświęcam im czas, bo chcę. Błażej ma też dzieci, które bardzo często u nas są, więc zazwyczaj jak dziś wyjeżdżamy, to jest ich czwórka, czterech chłopaków, więc no wyobraźcie sobie, moi drodzy, że trochę jest tematów z czwórką. No mam dwa psy i dwa koty.
Jak ty to wszystko ogarniasz?
Ja nie wiem, Olga, bo mnie ciągle ktoś pyta, a teraz jeszcze dołożyłam sobie, wiesz, te
cały w sensie coaching.
Tak. Oprócz tego stwierdziłam, że muszę uprawiać sport, bo dałam już ciała przez kilka ostatnich lat i się na tym nie skupiłam, więc chodzę na jogę, praktykuję mindfulness, bo skończyłam kurs właśnie w międzyczasie też tego mindfulnessu. Mam trenera osobistego, żeby, wiesz, wyżyć się odpowiednio. Jakiś kosmos, no ja nie wiem. Ja nie wiem, ale wiem, że po prostu jeszcze mi to trochę zajmie, zanim doprowadzę to do momentu, że będę czuła. Agata, idź do łóżka i odpocznij. Bo
a
wiesz,
co ci zazwyczaj pomaga najbardziej?
To czasem mi pomaga płacz. Bo ja jestem wychowana w rodzinie, gdzie nie było miejsca na emocje typu złość, płacz. To były emocje, które mogło się okazywać, to były raczej to pozytywne, o ile były, albo słuchanie innych i reagowanie na ich emocje. A teraz po prostu jak jestem zła, to pokazuję, że jestem zła, ale nie rzucam, wiesz, krzesłami w ścianę. Po prostu pozwalam sobie na złość. Słuchajcie, pozwalać sobie na emocje w mądry sposób to jest jedyna możliwość, żeby się z nich oczyścić. I pozwalam sobie na smutek, a jak jestem smutna i zmęczona, to zazwyczaj ryczę. Wiesz, w tym momencie, jak ryczę, to stwierdzam, że to jest, ja jestem po prostu beznadziejna, w ogóle po co ja się tutaj znalazłam na tym świecie, ja tu w ogóle nie pasuję. Ale po takim wyryczeniu jest lepiej. Więc to nie jest tak, że programuję sobie, dobra, teraz idę sobie poryczeć, bo jestem smutna, tylko po prostu to idzie samo i ja tego nie blokuję.
I też nikt ci nie mówi, że nie płacz, nie? W sensie, bo
nie, już nie.
To jest jedna z trudniejszych rzeczy przy kobiecym płaczu ogólnie, że często w ogóle, nie wiem, ja miałam takie wrażenie i jak rozmawiałam z dużą ilością ludzi, że mężczyźni się trochę boją płaczu. I że jakoś
smutne.
Tak, to jest w ogóle bardzo smutne, ale że no często nie ma takiego przyzwolenia na ten płacz. Albo że to nie płacz, albo znowu płaczesz, albo takie stygmatyzowanie. Nie. No i tak jak mówisz, nie? I wtedy się powstrzymuje od płaczu, a to jest...
Wiesz, tutaj mi pomogły książki Uwięzieni w słowach rodziców. W ogóle jestem jakaś... coś mam z tymi książkami, bo kupiłam ich, nie wiem, z 70. Czytam 11 równolegle. Oprócz tego kupiłam sobie, wiesz, dostęp do platformy, gdzie są nagrania, więc mogę też tego odsłuchiwać, więc wiesz.
Ja ty mówisz, że ty śpisz 8 godzin, powiedz mi.
No wiesz co, nie, to jest mój cel, kochana, żeby spać 8 godzin. To jest mój cel, natomiast no nie udaje się ostatnio i to też jest do kitu, bo jak nie śpię tych 8 godzin, to wiem, że rano będzie gorzej. Teraz też wiesz, nie biorę metronidatu, bo uważam, że radzę sobie też bez niego. Biorę go tylko w krytycznych momentach. Obecnie radzę sobie na bipropionie i dostałam też inny lek Tritico, który biorę od tygodnia.
To są antydepresyjne, nie? To jeszcze możemy tak.
Tak, tamten jest pierwszy, to jest lek chyba trzeciego rzutu na ADHD i on mnie trochę, myślę, z tej impulsywności wyleczył albo leczy, pomaga mi, bo metronidat ją wybijał. Jakby tą nerwowość i impulsywność, dlatego biorę go tylko w momentach, kiedy muszę. Jest to hiperciężki dzień, albo muszę długo jechać autem, wiesz, żeby to skupienie było okej. Natomiast ten drugi jeszcze musi ze mnie wyciągnąć tą lękowość, która jest wewnątrz brzucha, bo wiesz, na zewnątrz ja jestem naprawdę osobą, jakbyś pytała ludzi, to jest, wiesz, bizneswoman, hipertwarda sztuka, nie wiem, wszystko garnie zawsze, bo tak jest. Ale nikt nie siedzi w moim brzuchu i w mojej głowie, co się dzieje jakby, kiedy wracam do domu. Więc jakby tą lękowość i te takie stany depresyjne jeszcze muszę podleczyć. I uważam, że jak to podleczę, to jest może i szansa, że ja sobie będę, wiesz, funkcjonowała bez leków. I to też jest dla mnie ważny wątek, bo chciałabym podkreślić wszystkim, że naprawdę leki wspierają. Ale nie zrobi się dużo bez psychoedukacji, czy tego coachingu, czy psychoterapii, czy budowania świadomości. Jakby wszelkie metody wspierające poza lekami są kluczowe. Bo to nie jest, wiesz, złoty środek. To nie jest tak, że wezmę lek i lecę i się wszystko nagle udaje. No nie. Nie, to jest kawał pracy. I ja, w związku z tym, że ja nie lubię w ogóle leków, jako instytucji, próbuję, wiesz, się cały czas uczyć i jak mogę, to ich nie biorę.
Mhm. A powiedz mi jeszcze w kontekście twoich chłopców, czy dzieci przyjmują leki, czy nie przyjmują na ADHD?
Nie, nie przyjmują teraz leków, dlatego że czekamy, wiesz, oni teraz są w trakcie diagnozy spektrum jeszcze i będziemy mieli wizytę ponowną u psychiatry, bo przy ostatniej wizycie lekarz powiedział, że ta zmiana szkoły na tyle jakby zadziałała pozytywnie, że jeszcze by się z tym wstrzymał. Natomiast ja myślę, że chciałabym, żeby mogli mieć tą szansę spróbować, wiesz? Natomiast muszę zrobić wszystkie badania, bo tutaj jestem też dosyć mocno skoncentrowana na tym, żeby serce było ok, wszystkie wyniki ok, więc przy tej diagnozie spektrum będziemy też robić wszystkie badania, które potwierdzą, że oni są, że to nie jest niebezpieczne. I wtedy myślę, że warto by było, żeby oni spróbowali, jak się działa na lekach. Dać im tę szansę, powiem tak. Dać im tę szansę, bo myślę, że to jest istotne.
Tak, też no to już jest później przy konsultacji, prawda, z psychiatrą. Często gdzieś jak słuchałam podcastów, to było na przykład też, że później się w wakacje odstawia, mhm. się sprawdza, co się zmieniło, czy właśnie dalej trzeba na kolejny rok szkolny, żeby dzieci przyjmowały takie leki. Także tam już jest no, dużo kwestii do omówienia, prawda?
Tak. U nas triggerowała ich szkoła na pewno, nie? Pod każdym względem. Teraz ta zmiana spowodowała dużą poprawę, więc myślę, że jak jeszcze się wprowadzi do tego leki, to będzie jakiś to duży sukces. No zobaczymy, co powie lekarz, wiesz, bo ja nie jestem jakimś tam, absolutnie nie będę nic próbować na nich bez konkretnych zaleceń.
Mhm. Myślę, że całkiem wyczerpałyśmy ten temat leków, w sensie fajnie też, że go poruszyłyśmy. A jeszcze powiedz mi o właśnie, bo tutaj pisałeś, że masz wiele pasji, więc tak całkiem odejdziemy teraz do innego wątku, ale i opowiadaj, że właśnie dużo pracujesz, dużo masz ogarniania, jesteś ogarniaczką w firmie, w domu, a tak dla siebie właśnie, życiowo, miałaś te pasje na przestrzeni lat, coś się z tobą trzyma, do czegoś wracasz, masz także właśnie, raczej zmieniasz, czy są jakieś stałe rzeczy, jak to wygląda?
Wiesz co, najpierw może odniosę się do pierwszej części. Dla siebie świadomie, to dla siebie ja jestem od pół roku, jako ja.
Okay.
Ja byłam całe życie w poszukiwaniu siebie, jako siebie i myślę, że ta tożsamość buduje się we mnie teraz, ta samoświadomość, wiesz, stawianie granic, zrozumienie wielu rzeczy. Natomiast pasji miałam zawsze generalnie dużo i to były pasje, które sobie sama wymyślałam. Bardzo długo towarzyszyło mi w łowienie ryb na pewno, bo zaczęłam łowić ryb, jak miałam 5 lat. Wiesz, ja myślę, że ja miałam być chłopcem, wiesz, bo tak wywnioskowałam z różnych pamięci, że miałam być Bartkiem, ale jestem Agatą, więc chyba gdzieś tam w podświadomości, wiesz, łowienie ryb i to mi dawało takie poczucie, to był jakiś chyba rodzaj mindfulness.
Właśnie to ja chciałam tak powiedzieć, że to jest bardzo nieoczywiste.
To jest bardzo nieoczywiste, bo wiesz, no gapisz się 10 godzin w spławie, bo to było u mnie taki case, że ja po prostu przez półtora miesiąca po 10 godzin dziennie łowiłam ryby. Gdzie jestem szogunem totalnym ruchowo, w sensie nikt by nie pomyślał, że Agata usiądzie i będzie siedzieć dłużej niż 3 minuty. I robiłam to sama. Jedyne, co zawsze jakby mi przeszkadzało, to, że jakaś ryba może ucierpieć, no bo ja jestem straszną... Kocham zwierzaki po prostu, więc dlatego też przestałam łowić ryby, bo no, to było niezgodne mocno. Teraz wracam do tego czasami, ale chciałabym to robić, tylko mówię, no, krzywda, która może się stać z rybie, mnie odstrasza. Wiesz co, byłam też założycielem takiej gazetki szkolnej. Ja to bardzo dobrze pamiętam, bo ja miałam wtedy z 11 lat i wiesz, wygrałam gazetkę roku na całe województwo, wiesz, latałam po jakichś redaktorach naczelnych innych gazet jako dzieciak, wiesz, wynegocjowałam, że mi te gazetki za darmo drukowali, dostałam jakieś dyktafony, więc zrobiłam wywiady. Ja się naprawdę nie bałam niczego i to mi się trochę kłóci z moim spektrum, ale wtedy tym ogarniaczem byłam hiper, więc kochałam być redaktorem wtedy. Byłam też z motocyklistką, miałam ścigacza nawet. Przeszło mi szybko, bo zaszłam w ciążę, a to nie należało do bezpiecznych. Mhm. Zresztą chyba ten poziom adrenaliny nie był mi potrzebny. Chodziłam na kickboxing, byłam sprzedawcą, nie wiem, truskawek, byłam kelnerką i to też były jakieś tam pasje, było łączone na przykład z nauką języka od razu. Wiesz co, kocham rower i to jest do dzisiaj. Jak jest czas, to uwielbiam, zawsze jeździłam na rowerze, byłam skejtem, skakałam po rurach, więc rolki to był też zajawka na długi okres. Mega jestem zakochana w muzyce, jako takiej, po prostu muzyce wszelkiego. Bardzo często jestem na koncertach różnego typu, cały czas słucham czegoś i to było od zawsze. No i słuchaj, byłam fanatyczką Terminatora. Nawet mam wydzieloną czachę Terminatora na nodze, bo w ogóle kocham tatuaże i mam ich coraz więcej. Po prostu, wiesz, kocham te tatuaże i co tylko gdzieś jest ważne w moim życiu, to muszę mieć, wiesz, wydzierane. Terminator, powiem ci tak, po skrócie. Ja oglądałam ten film z 500 razy. Mówię o dwójce.
Niesamowite.
Ja ten film nagrałam sobie, nie wiem, czy pamiętasz, co to jest VHS, to były takie kasety.
Ja kupiłam sobie kasetki. Przyszła mi do paczkomatu, byłam dzisiaj odebrać, bo jeszcze nagrywam.
No to cieszę się. No to VHS to jest, wiecie, taki pendrive z tamtych czasów, powiedziałabym, albo jakaś chmura. I wiesz, ja taki VHS pożyczałam na przykład codziennie przez rok u pana, więc jak tylko wchodziłam do wypożyczalni kaset, to pan rozumie dawał po zniszczu oczywiście Terminatora i Jehana, więc nagrałam sobie go po prostu na kasetę magnetofonową i po tym jak oglądałam, w dwóch wersjach językowych przy zasypianiu słuchałam tego nagrania. Więc to była jakaś jazda totalna,
jest,
wiesz?
Co ciebie tak poruszyło w Terminatorze?
Wiesz co, ja nie wiem, może ja nie jestem jakiś, nie wiem, spiskowcem, czy nie wiem, to się jeszcze nazywa foliarz, no nie czuję się tą osobą, natomiast ja wtedy po prostu szczerze wierzyłam, że tak się stanie. Że będzie jakaś sztuczna inteligencja i to wiesz, ja miałam wtedy, nie wiem, z 12 lat może, nie? Że będą cyborgi, więc nauczyłam się wszystko o tych maszynach. Choć zapisałam się na kickboxing, żeby się przed taką maszyną obronić, więc wiesz, to było jakieś lękowe też, podejrzewam, nie? Jakaś wkręta totalna. No ale wiesz, no teraz na jednej nodze mam Bolka, Lolka i Reksia, bo uwielbiałam tą bajkę, a na drugiej mam Terminatora, więc fajnie to jest zestawione. No wiesz, no kochałam uczyć, bo byłam wiele lat nauczycielem, byłam tłumaczem symultanicznym. Ja pierniczę, no full, no nie będę jechać teraz ze wszystkim, bo
jest
to nudzę.
To brzmi jak po prostu praca z ludźmi, tak jak mówię.
Chyba nie? Tak, więc dzięki, że to zauważyłaś.
Nie, tak sobie myślę, że to i tak nawet na przyszłość, nie, że potrzebujesz po prostu ludzi, żeby...
Dzięki, wiesz, dzięki, bo mam takie momenty, że myślę, Boże, czemu ja się zapisałam na 3 lata coachingu, dlaczego ja to zrobiłam? Przecież ja może nie będę dobrym coachem, aczkolwiek cały czas mam feedbacki, że hiper ludzie mają lepiej dzięki rozmowom ze mną, więc to też mnie motywuje. W ogóle dużo osób mi mówi, że coś robię super, a ja myślę, tam gadasz i wymyślasz, to też jest głupie, bo teraz nauczyłam się mówić dziękuję i po prostu przyjmować te komplementy.
Bardzo dobra lekcja.
To bardzo dobra lekcja, więc tak, dzięki, że to powiedziałaś, bo to daje mi znowu wiarę w to, że idę w dobrym kierunku.
A jeszcze zapytam, jak macierzyństwo na ciebie wpłynęło?
ADHD-owo, czy jakby jako na mnie?
ADHD-owo, chociaż bardzo mnie interesuje w obu kwestiach, ale faktycznie, bo robiłaś tak wiele rzeczy, właśnie miałaś dużo, nie? Tych zajawek i przeskakiwałaś, się zastanawiam, czy macierzyństwo coś zmieniło w tym sensie, że cię jakoś uspokoiło, jakoś ugruntowało albo na początku przynajmniej jakoś inaczej się czułaś, czy jak wspominasz w ogóle ten okres?
Wiesz co?
Dla mnie po prostu jakiś bardzo odległy temat.
Dla mnie już sam poczęcie, poród też. Natomiast doskonale wszystko pamiętam. Wiesz, fakt, że ja się dowiedziałam, że jestem w ciąży, ja nie wiem, czy to nie był jeden z takich najlepszych dni w moim życiu. Wiesz, ja byłam tak szczęśliwa po prostu, a jak się dowiedziałam, że to są bliźnięta, to już po prostu stwierdziłam, że coś nade mną czuwa i dziękuję wszystkim, że to będzie za jednym razem i że po prostu jest dwójka na raz, że wiesz, jak na przykład ludzie się mnie pytali, Boże, mam jedno dziecko, jak ty dajesz radę? To ja zawsze powiedziałam, Jezu, ja nie wiem, po prostu ja nie wiem, jak jest z jednym. Dla mnie jest naturalne,
tak,
że ja
jest
idę...
w naturalnym stanem jest
naturalne.
Dwójka.
Jeżeli biorę dwójkę dzieci, biorę psa, wiesz, ja też od małego z nimi podróżowałam sama, wiesz, jeździłam z nimi na przykład na kilka dni nad jezioro, jak oni mieli tam pół roku, latałam z nimi na jakieś wycieczki.
To jest moja mama. Przepraszam, bo w sensie ja też mam...
No, to nie ma DHD.
Już sama musi powiedzieć, ale tak, mamy tak samo jak u ciebie, że tylko dwójka dzieci, w sensie tylko ale na raz. Też pies od początku, też bardzo dużo pracowała i też nas zabierała na różne wycieczki, tam dorastaliśmy w Bieszczadach, więc po prostu miejsc było wiele, ale tak, no jakby myślę, że też by powiedziała, że to i tak samo opowiadała, że to jest jeden naprawdę z najszczęśliwszych dni życia, więc to jest piękne w ogóle, piękna historia.
Powiedz, że podobna dusza jest w Gdańsku. Pozdrów mamę.
Myślę, że mama nas słucha, więc na pewno usłyszy pozdrowienie.
O, pozdrawiam mamo ciebie, mamo Olki. Wiesz co, powiem ci tak. Ja jak urodziłam dzieci, to były tylko one. Wiesz, to trochę trwa do dzisiaj. Oczywiście nie jestem jakimś matką helikopterem, że są tylko dzieci, reszta się nie liczy, bo mówię, tutaj odcięłam jakby to... Znaczy ja wiem, że to są dojrzewający młodzi ludzie i oni już dużo sami i też im taką swobodę dawałam w sumie zawsze. Natomiast ja przez 2 lata nie pracowałam w ogóle. Byłam tylko z dziećmi, świadomie, bardzo chciałam. Nastawiłam się też od samego początku, słuchaj, że ich będę karmić i wiesz, jak zabrali ich do inkubatorów, urodzili się w 34 tygodniu, w ogóle 1,5 miesiąca leżałam pod kropnówką w szpitalu, więc wyglądałam jak kosmita. Nie mogłam już, nie wiem, czy powinnam mówić, ale ja na przykład nie mogłam już jeść, nie? Bo jedzenie potrafiło się wydostawać, słuchaj, nosem, autentycznie. Jak kogoś teraz przestraszam, to uwierzcie mi, da się to przetrwać, bo dzieci są wtedy bardzo ważne. I to macierzyństwo mi wjechało bardzo mocno, ale nie tylko pod kątem, wiesz, wychowywania dzieci, ale też jakby budowania się świadomości, relacji z nimi, od samego początku, bycia z nimi. Chciałam też karmić tą piersią, więc jak mówię, ściągałam pokarm na początku, jak już dzieci były w inkubatorach, to pani powiedziała, że się nie uda, więc ja wzięłam po operacji wózek, wsiadłam do niego sama i pojechałam do dzieci na wózku na inne piętro. Po prostu z rozciętym brzuchem i przywiozłam im pokarm, wiesz, ściągnięty i powiedziałam, że proszę ich karmić tylko tym, chociaż nie jestem roszczeniowa. I karmiłam ich rok, więc rok ja byłam, wiesz, wyjście do śmietnika to był fun. Naprawdę, że miałam czas, żeby wyrzucić śmieci, żeby odejść, bo wtedy pilnował ich tata, który potrafił zawołać mi przez okno, wracaj, bo już czekają. Więc no nie miałam pomocy w sumie od nikogo, nie wiem, nie miałam, nie chciałam tej pomocy, może ciężko powiedzieć, po prostu robiłam to sama, ich tata też wspierał mnie oczywiście bardzo mocno. Więc pewnie te hormony zadziałały tak wtedy na mnie, że ja tego zmęczenia nie czułam, wiesz, w ogóle. Ja moje życie wyglądało tak, że ja co godzinę w nocy wstawiałam, bo musiałam ich karmić, a później zrobił jeden kubkę, więc znowu trzeba było ich karmić i tak kółko. Później z psem i później spacer. Więc odpowiadając na pytanie, to jest bardzo duża część mojego życia i bardzo duże spełnienie i po prostu bardzo nie chciałabym nie być mamą. O Jezu, ile przeczeń. Czy wyczerpałam?
Wyczerpałaś, tak.
Już nie chcę się rozpędzać, bo
nie,
będziemy...
Nie, wiem, bo jak zaczniemy... Nie, myślę, że to jest idealny moment na wyczerpanie i też nasza rozmowa, nie chcę powiedzieć, że się wyczerpuje, ale będziemy zmierzać powoli do brzegu, do końca, więc poproszę cię jeszcze, żebyś mi powiedziała, obalimy mit, czyli jaki jest według ciebie mit dotyczący ADHD albo jakaś twoja refleksja na ten temat, taka właśnie z twojego życia.
Mhm. Wiesz, nie wiem, czy to będzie mit, czy refleksja, ale już trochę zahaczyłam o ten temat. Moim zdaniem, przynajmniej to jest mój przykład, takie slogany typu metylofenidat weźmiesz i jest super, bo to się pojawia, że to jest jakby złoty środek, czy tam inne leki. U mnie nie działają. Ja po prostu wiem, że to fajnie wspomaga, ale sukces jest w pracy nad sobą i nad rozumieniem siebie, nad akceptacją siebie. Więc dla mnie mitem jest to, że leki rozwiązują problem. bo też mówię, natknęłam się na coś takiego. Drugą sprawą jest...
Ja wtrącę jeszcze tylko, jak mogę wtrącić, bo to
jasne.
Jest temat, który gdzieś u mnie się pojawiał w głowie od czasu, jak zaczęłam ten podcast, więc myślę, że fajnie, że go poruszyłaś. Mam podobne wrażenie, w sensie mam takie poczucie, że bardzo dużo osób do mnie pisze od czasu, jak zaczęłam. Właśnie trochę robiąc autodiagnozę i jakby chciałabym nadmienić, że właśnie o to chodzi, że jakby super, że coraz więcej o tym mówimy i że to jest. Jeżeli idziemy na diagnozę, to nie po to, że właśnie usłyszeliśmy, że ktoś dostał, tak jak mówisz, Medikinet albo inny lek i teraz my po prostu pójdziemy do psychiatry go brać, co oczywiście może być pomocne, ale chodzi o to, żeby lepiej siebie zrozumieć, że jakby leki tu nie są pierwszą rzeczą, tylko właśnie tak jak rozmawiałyśmy, psychoedukacja, rozmowa, takie pogłębienie trochę kim jestem, danie sobie większej akceptacji, rozmowa z partnerem, jacy jesteśmy. I tak sobie myślę o tym, że będzie coraz więcej diagnoz, bo coraz więcej o tym mówimy i coraz więcej ludzi będzie właśnie wchodzić w taką dyskusję, za przeproszeniem mogę to nawet nazwać głównoburzą, bo się po prostu zrobi, no tak się zrobi, że zaczną się ludzie wykłócać o to. I zapomnimy trochę, że właśnie chodzi o to, żeby siebie akceptować i że tu nie chodzi o ilość właśnie przyjętych leków, czy o ilość diagnoz, tylko tu chodzi, żeby po prostu jak najwięcej ludzi mogło czuć się dobrze we własnej skórze i ze sobą i w środowisku i społeczeństwie, więc też to jeszcze jedną chciałam dodać rzecz, że kiedyś po diagnozę, nawet jak zaczynamy zauważać objawy, bo naraz tu wychodzi na Instagramie, się nam pojawia, to jest jakiś filmik, i też myślę, że ważne jest, żeby zauważyć, że jakaś część życia musi sprawiać nam cierpienie, żeby pójść po diagnozę. Więc jeżeli czujemy, że na przykład w pracy coś jest, idzie nam ciężej, albo w związkach, w relacji, w przyjacielskiej czy miłosnej, że to jest taki impuls, że jeżeli zauważymy te objawy, plus mamy te rzeczy, to wtedy warto się faktycznie wybrać. A jak sobie radzimy i jakoś po prostu lecimy z tym życiem, jest nam dobrze, jesteśmy trochę roztrzepani, trochę zapomnimy, tu zrobimy trzy nowe rzeczy, ale działamy, myślę, że działajmy dalej, no bo z jakiegoś powodu idzie nam to dobrze. Także tak, przepraszam cię za wtrącenie, ale...
Nie, dziękuję, że się podzieliłaś. Dziękuję, że się podzieliłaś, wiesz, bo to jest podobne, co ja czuję. Mówię, ja bardzo duży wkład pracy włożyłam poprzez czy książki, czy moją psychoterapię, z którą ja jestem w ogóle w psychoterapii Gestalt. Trafiłam na wspaniałą psychoterapeutkę i po prostu wiem, że to jest, to nie ma deadline'u, nie? To się będzie toczyć i ja chcę, żeby to było, ale też sama byłam w coachingu ADHD, który mi bardzo pomógł, dlatego też jakby sama się zakręciłam tym tematem, zainteresowałam. Psychoedukacja, także ja się cieszę bardzo, że są leki, natomiast u mnie, w moim przypadku jest to pomoc doraźna być może, a praca nad sobą to jest cudne, wiesz, to jest cudne i to, co powiedziałaś o tym cierpieniu, też jest fajne, bo ja po prostu... To też mindfulness ze mną zrobił. Ja jak czuję jakiś ból, cierpienie czy smutek, to ja się nauczyłam obserwować te emocje. Ja je akceptuję. Ja sobie pozwalam być smutna, tak już też mówiłyśmy. I to daje taką ulgę, wiesz, jakby żeby się nie biczować całe życie za coś. I też jak ktoś dostaje ten komplement, to nauczyłam się mówić dziękuję za niego, niż po prostu mówić, że tam, to nieprawda, pewnie wszyscy tak mają. Bo ludzie zauważają u mnie dużo mocnych stron i ja jestem za to wdzięczna, po prostu. Więc to jest takie pierwsze wrażenie i refleksja, o którą pytałaś. Druga refleksja, jeżeli jeszcze mamy czas, czy już na drugą nie mamy czasu?
Tak, jeszcze.
Wiesz co, to jest to planowanie. To jest to planowanie i to jest ten nadmiar brania wszystkiego na siebie, bo mi to jeszcze nie wychodzi. Ja to tego potrafię, nie wiem, nauczyć, może to jest złe słowo, ale potrafię tym operować, tą wiedzę w stosunku do innych, dawać im przykłady, jakie są możliwości, ale sama jeszcze nie potrafię trafić na ten moment, żeby powiedzieć sobie, Agata, idź odpocznij. I to jest jeszcze taki coś, co mnie wkurza, A jak mnie wkurza, to dobrze, bo to znaczy, że trzeba coś z tym zrobić. I ja to zrobić. Z tym coś zrobię. Zrobię. Tylko ja muszę się nauczyć funkcjonować od nowa. Wiecie, ja jakby, no, jak masz 40 lat, to jest też jakiś challenge na pewno większy niż jak masz tych lat 15, tak? Bo tych przyzwyczajeń jest full. Poza tym, wiesz, no, u mnie też wydarzyło się wiele innych rzeczy pobocznych. Mogę to łączyć właśnie czy z DDD, czy z PTSD, które mi towarzyszy, ale już chyba jest okej z tym tematem. Więc tych potknięć, myślę, że z powikłań ADHD-owych wokół jest dużo, więc ja mam co robić i to mnie bardzo cieszy, że mam co robić, wiesz, bo każdy dzień jest teraz czymś nowym i ja wyciągam z tego wnioski, pozwalając sobie czuć. I to są moje refleksje, dwie.
Przyjmuję refleksje.
Dziękuję.
No i zostawiamy z tymi refleksjami naszych słuchaczy i dziękujemy, że z nami zostali już niecałą godzinkę, ale pewnie ze wstępem tyle będzie. Także dziękujemy.
Jeżeli podoba Ci się to, co robię i chciałabyś lub chciałbyś wesprzeć podcast, możesz zrobić to za pośrednictwem strony bajkofitu/ADH dziewczyny. Wszystkim wspierającym bardzo dziękuję.